Starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, moim i Państwa gościem na antenie Katolickiego Radia Podlasie o poranku. Dzień dobry, panie starosto.
Serdecznie witam.
W ubiegłym tygodniu dotarła do nas informacja o tym, że RIT został trochę obcięty, znaczy nie trochę, no sporo w gruncie rzeczy. Wy jako powiat węgrowski współuczestniczyliście w tych projektach, które były również współorganizowane z miastem Siedlce. Jak się pan teraz zapatruje na te wszystkie pieniądze, które miały przyjść, a nie przyjdą?
To znaczy, rzeczywiście mieliśmy spotkanie w ubiegłym tygodniu w Siedlcach. No i cóż można powiedzieć? Trzeba powiedzieć tak, że jeśli chodzi o sprawy właśnie RIT-u, no to ten, który daje, stawia warunki, a w tym przypadku jest to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. I urząd stwierdził, żeby większa ilość samorządu była szczęśliwa, dlatego zmienił zasady finansowania.
I unieszczęśliwił was.
I troszeczkę może unieszczęśliwił nas, choć nie wiemy, czy bylibyśmy w tych szczęśliwcach przy 75%, bo to nie jest takie wszystko pewne, czy my byśmy tam się znaleźli. Ale i 60% jest dobrym dofinansowaniem, bo w środkach krajowych, nie licząc powodziówek na przykład przy budowie dróg, to jest 50%, a więc tutaj nawet 60% jest dla nas też dużym osiągnięciem i zgodziliśmy się, choć dyskusje były bardzo trudne, bo w przypadku moim inwestycja jest 20 milionów 400 tysięcy, choć wiem, że jestem już po otwarciu przetargu, natomiast przetarg jest nierozstrzygnięty i inwestycja będzie troszeczkę tańsza, bo prawie milion złotych, a więc ten udział troszeczkę spadnie w naszym przypadku, jeśli chodzi o dofinansowanie marszałkowskie. Wydaje mi się, że tak jak rozmawiałem z panią marszałek Orzełowską, głównym celem zarządu jest to, żeby jak najwięcej powiatów otrzymało na drogi lokalne, bo liderzy, tak jak miasto Siedlce, myślę, że sami by dostali te 75%, tylko bo jako lider to od razu mają preferencje punktowe przy ocenianiu wniosków. Natomiast powiatów chyba by było za mało szczęśliwych i stąd zarząd zdecydował, żeby troszeczkę tych powiatów było więcej szczęśliwych wśród nich. No, mam nadzieję, że będziemy i my.
A nie ma pan takiego troszeczkę, może nie smaku w stosunku właśnie do tych liderów niektórych projektów, bo ja ostatnio rozmawiałem z jednym z samorządowców, który powiedział, że tak, wiadomo było, ile będzie pieniędzy, a te największe samorządy, ci liderzy projektów naprodukowali tych wniosków, że to nie było takiej siły, żeby tych pieniędzy wystarczyło.
To jest też prawdą, bo rzeczywiście we wszystkich alokacjach, tak jak w tej naszej tutaj alokacji drogowej, jak ja to nazywam, 7.1, to rzeczywiście sytuacja jest taka, że pieniędzy, wniosków złożonych było kilkakrotnie więcej niż pieniędzy, które posiadał marszałek. I w związku z tym, no nawet tak jak dla mojego małego powiatu, 20 milionów złotych, montując to czy do 75%, czy do 60%, to są duże pieniądze, bo w przypadku 60% to ja otrzymam około 11,5 miliona złotych. To są duże pieniądze dla mojego powiatu. Oczywiście pozostałe 8 muszę znaleźć u siebie i w gminach, bo my mamy taką zasadę finansowania, że gminy przy drogach powiatowych nam pomagają. I w tym przypadku gmina, na przykład jest dwie gminy, gmina Kortnica, która jest taką gminą raczej w tej chwili zamożną dzięki farmie wiatrowej, ale druga na przykład bardzo uboga gmina, Wierzbno, która oczywiście podpisze z nami porozumienie i wyasygnuje na ten cel około 1 300 000 zł, ale dla niej w dwuletnim cyklu są to wszystkie pieniądze na inwestycje, więc oni nie będą robili niczego. Ale cieszą się z tego, że będą mieli ponad 15 kilometrów nowej drogi. A ta droga dla nich jest taką aortą, która biegnie z północy gminy na południe w kierunku Kałuszyna. Bo to wszystko jest... Dlaczego ta droga? Ta droga dlatego przez nas została wytypowana, bo jednym z warunków koniecznych było to, żeby była łączność z siecią TNT, czyli tak zwanych dróg krajowych i międzynarodowych, które właśnie mają te bardziej czynniki międzynarodowe niż krajowe i taką drogą jest dwójka. I w związku z tym my chcemy też, myśląc o przyszłości, że nie wszyscy, na przykład jeżeli w przyszłości Warszawa zamknie centrum miasta i mieszkańcy będą musieli raczej korzystać z komunikacji publicznej, to dla nas, dla południowej części powiatu, takim jak gdyby portem docelowym związanym z ruchem pasażerskim jest kolej. I tą koleją, miejscem przesiadkowym będą Mrozy w powiecie właśnie mińskim. I tam część ludzi z gminy Grębków czy Wierzno może spokojnie jechać. Jeżeli tam powstanie ten system parku i jedzie dalej, to ludzie spokojnie będą docierać do Warszawy. A więc to jest takie myślenie, myślę, że troszeczkę w przyszłość, żeby ludziom pomagać, bo nie wszyscy wjedziemy w Warszawę. No.
To jest myślenie przyszłościowe, ale na razie mamy taką rzeczywistość, jaką mamy. Wspomniał pan, że to dofinansowanie trochę mniejsze, trochę też taniej przetarg na budowę, na wykonanie tej inwestycji, no ale te dofinansowanie i ten wkład własny mieć mimo wszystko trzeba. To nie ma takiego niebezpieczeństwa, że będziecie zmuszeni ucinać na innych inwestycjach?
Myślę, że nie. My bardzo poprawiliśmy swój budżet, sprzedając Pałacyk Paderewski w Wilnie. Wskaźnik indywidualnego zadłużenia bardzo nam się poprawił i możemy naprawdę brać kredyty nawet w okolicach 6 milionów złotych w skali roku. A my w tej chwili mamy zaplanowany kredyt 2 miliony 700 tysięcy. Dobrze wykonaliśmy poprzedni rok. Mamy sporą nadwyżkę operacyjną. W związku z tym wolne środki nam się pojawiły, gdzie wczoraj odbyła się sesja Rady Powiatu i spokojnie spięliśmy ten budżet właśnie na te kosztorysowe rzeczy, a więc najpierw na te 20 milionów 400 tysięcy, bo tak musimy pierwszą umowę podpisać, natomiast później będziemy ją aneksować. A więc tutaj jest dobrze, bo nawet jeszcze dodatkowo wprowadziliśmy dodatkowe pieniądze na budowę nowego kampusu dla dzieci, domów dla dzieci w Julinie, gdzie musieliśmy też znaleźć. Mieliśmy 2,5 miliona, a okazuje się, że też najtańsza oferta jest o 300 tysięcy droższa i musimy te 300 tysięcy znaleźć i znaleźliśmy, a więc sytuacja budżetowa powiatu na chwilę obecną jest dobra. I myślę, że oby to trwało jak najdłużej.
Życzymy w takim razie. Panie starosto, nie obawia się pan tych zmian, które proponuje teraz Prawo i Sprawiedliwość dotyczących zmian właśnie w ordynacji wyborczej samorządowej?
Ja uważam, że medytowanie przed wyborami przy każdej możliwej chwili, a tym bardziej z ordynacją wyborczą, jest taką rzeczą troszeczkę dla mnie pokazywaniem, kto tutaj rządzi. Nam potrzeba jako Polsce wielkiej stabilizacji prawa. My mamy za dużo zmian w prawie i też w prawie wyborczym, żeby po prostu ciągle przy tym medytować. Ja uważam, że powinniśmy się uczyć od krajów skandynawskich czy sąsiadów z zachodu, że większa stabilność prawa powoduje, że kraj będzie wtedy stabilniejszy, ludzie będą wiedzieli, jakie mają przed sobą prawo i kraj będzie większego dobrobytu, bo w ciągłych zmianach to jest ciągle chaos i niepokój i ludzie nie wiedzą, jak się ustawić. Natomiast proponowane tam i wczoraj, przedwczoraj wyczytałem w Dzienniku Gazecie Prawnej, że oczywiście poseł z naszego terenu, który jest wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu, zapowiedział, że wejdą dwukadencyjność. Ja uważam, że niech by ta dwukadencyjność weszła, tylko niech ona dotyczy wszystkich. I parlamentarzystów, i senatorów, i każdego szczebla władzy wybieralnej, to wtedy będzie to sprawiedliwe. Bo to nie jest tak, że samorząd jest tutaj jakimś takim zbiorowiskiem, jak to niektórzy próbują oczywiście przez swoje usta powiedzieć, że tutaj dzieją się jakieś dziwne rzeczy, a przede wszystkim panują układy. Im wyżej, tym jest gorzej. Samorząd jako jedyny się sprawdził przez te 25 lat. Dzięki pracy samorządów wykorzystaliśmy wszystkie środki europejskie i naprawdę na tej prowincji się bardzo mocno zmieniło. My nie zamykamy się za szyfrowymi zamkami. My nie chroni nas żadna ochrona i naprawdę do nas przychodzi każdy. I jeżeli samorządowiec znudzi się swoim mieszkańcom albo nie spełnia ich oczekiwań, to oni go nie wybiorą. Moim zdaniem jest to jawne ograniczanie biernego prawa wyborczego i w niektórych, jak patrzymy na te samorządy, przecież u nas w tej chwili w powiecie jest 4 nowych samorządowców. Po ostatnich wyborach tak zdecydowali ludzie. Poprzedni zostali, jak to się mówi, wykreśleni. No czwarty jest wynikiem śmierci zmarłego burmistrza Łochowa i wygrał wybory uzupełniające po jego śmierci. Ale moim zdaniem, jeżeli ktoś jest dobrym gospodarzem, to tak jak w własnym gospodarstwie, jeżeli ludzie go chcą, powinien on na tym stanowisku zostać, bo to ludzie dokonują tego aktu wyborczego i poprzez siłę swojego głosu decydują, kto ma być na danym miejscu.
A nie ma takiego niebezpieczeństwa, że ten wybór jest ograniczony właśnie przez układy, układziki, jak chciałaby twierdzić właśnie strona rządowa?
A wie pan, no podam przykład swojej gminy Łochów. No, jak tam może być układ, układzik, jak to jest gmina 18-tysięczna? Bardzo dużo ludzi, to są światy ludzie pracujący w instytucjach warszawskich. I jeżeli oni widzieli pana burmistrza poprzedniego Mariana Dzięcioła, który rządził gminą 24 lata i uważali, że to jest dobry gospodarz i zawsze w pierwszej turze wygrywał wybory, no to po co tym mieszkańcom odbierać takie rzeczy? W życiu nie mogą być tylko tak zwane ograniczenia. Musi być tak zwana wolna ścieżka, gdzie ludzie decydują sami o sobie, w którym kierunku mają iść. Nie może być nakazu, ani to się zawsze nakazy dla państwa i dla naszej ojczyzny kończyły źle.
Do tego właśnie zmierza Ruch Obrony Polskiej Samorządności, żeby taką wolność pozostawić?
Tak jest. Myśmy 3 stycznia spotkali się u marszałka Struzika. Ja byłem jednym z też sygnatariuszy tego aktu powołania ROPS-u, czyli Ruchu Obrony Polskiej Samorządności. My nie myślimy tylko o sobie, ale myślimy także o takiej samorządności od podstaw, gdzie jest Rada Sołecka, Sołtys, który jest ważnym ogniwem, samorządność związana z małymi firmami, gdzie powstają małe firmy, które też muszą się bronić przed rozmaitymi zmianami w podatkach i brakiem stabilności w ordynacjach rozmaitych podatkowych. A więc chcemy razem kierować państwo na takie właśnie tory, jak ciągle to powtarzam, żeby była większa stabilność prawa, szczególnie prawa związanego z tym, co, jaka jest moja powinność wobec państwa polskiego. To powinno być z góry wiadome i bardzo stałe. Bo moim zdaniem, tak jak ja twierdzę, że dzisiaj największym wymiarem polskiego patriotyzmu to jest po pierwsze pracowanie dla tej ojczyzny, płacenie dla niej podatków i po trzecie, żeby po prostu identyfikować się z miejscem po prostu, gdzie się jest i jak najlepiej dla niego robić i wykonywać różne czynności. I tak jako samorządowiec tym się wszystkim kieruję i stąd być może mnie ludzie wybierają, bo od 90 roku najpierw byłem radnym gminnym w Łochowie, później radnym powiatowym i uważam, że wybierali mnie ludzie, zawsze startuję za coś tam, bo jestem z nimi, zawsze podaję im pomocną dłoń i mój gabinet nie jest zamknięty dla nikogo, kto nawet przyjdzie z ulicy w czwartek, piątek czy prawda w poniedziałek, a więc ludzie mogą spokojnie o rozmaitych rzeczach porozmawiać, a niech pan pojedzie do Warszawy i spróbuje się tam gdzieś dostać, to pan zobaczy, jakie są ochrony, jakie bramki, ja rozumiem, że są cele bezpieczeństwa, ale ile trzeba się wcześniej umawiać, żeby dojść do rozmaitych rzeczy. I być może w Polsce zabrakło jednej rzeczy, kiedy wprowadzano wszelakie te reformy i zrobiono reformę samorządową, zabrakło nam drugiego kroku reformy w centralizacji właśnie państwa. Za dużo jest w Polsce korporacyjności i ministerstwa często i urzędnicy tam siedzący nie do końca wiedzą, co się dzieje na dole i jak to wszystko się odbywa. Gdyby ten dół częściej odwiedzali, to by doskonale wiedzieli, co dla tego narodu jest właśnie potrzebne. Wyjść trzeba z tych gabinetów, przestać patrzeć tylko w internet, co tam się dzieje, ale po prostu porozmawiać ze zwykłym człowiekiem i wtedy sytuacja będzie zupełnie inna. I to będzie zupełnie inny kraj, stabilny przede wszystkim prawem. To jest najważniejsza rzecz dla tego państwa.
To piękna wizja na koniec naszej rozmowy. Oby się spełniła. Starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk, moim i państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.